studiu goście Patrycja Resel i Bartosz Bijak, Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A także Dariusz Nowiński, Towarzystwo Strzelec. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dzisiaj będziemy zapowiadać i zapraszać na spacer, taki bardzo patriotyczny spacer, Łodzianki w służbie ojczyzny, który będzie miał miejsce, panie Darku, kiedy i o której godzinie i w jakim miejscu?
Spotykamy się 14 listopada, czyli w najbliższą niedzielę, o godzinie 11 przy wejściu na część katolicką Starego Cmentarza przy ulicy Ogrodowej w Łodzi.
Zdaje się, że spotykamy się już, będziemy się spotykać po raz kolejny, z tym, że tematyka tego spaceru jest zupełnie nowa, tak?
Tak, patrząc historycznie, to będzie to 10 bądź 11 spacer, już nie pamiętam, który organizuje, a od kilku lat wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej. Corocznie ten spacer ma inną tematykę, inny klucz. W tym roku będziemy opowiadać o Łodziankach w służbie ojczyzny.
Dlaczego taka tematyka, dlaczego Łodzianki będą bohaterkami tego spaceru?
Dlatego Łodzianki będą bohaterami tego spaceru, ponieważ zauważyliśmy, że wiele kobiet miało niebanalne życiorysy, także uczestniczyły w walkach o niepodległość, zarówno w czasie I wojny światowej, jak i w czasie II wojny, powstaniach narodowych, w wojnie polsko-bolszewickiej. I warto byłoby przekazać mieszkańcom Łodzi, a także innym uczestnikom naszego spaceru, jakie wyjątkowe postacie były w historii naszego miasta i naszego regionu. To jest o tyle ważne, ponieważ pokazujemy także historię z zupełnie innej perspektywy. Historia oręża, walki mężczyzn jest już dosyć dobrze opisana. Natomiast gdy mowa o historii kobiet, patrzymy na to z innej perspektywy, z perspektywy kobiet, ponieważ kobiety w czasie działań zbrojnych miały zupełnie inne zadania od mężczyzn.
No właśnie, nie były to może tak bardzo eksponowane działania, bo tak się właśnie zastanawiam, dlaczego te kobiety troszeczkę zostały pominięte, albo po prostu zapomniane, albo no, nie były po prostu tak widoczne i dopiero teraz musimy je odkrywać, panie Bartoszu.
Być może dlatego, że właśnie zajmowały się czymś troszeczkę innym. Być może dlatego, że najczęściej nie walczyły z bronią w ręku w polu, ale zajmowały się rzeczami, o których się mniej mówi, tak? Na przykład działalnością konspiracyjną. Były łączniczkami, kurierkami, agentkami wywiadu także, więc o tym wiadomo, że mniej się mówi, chociaż to bardzo ważna rzecz, ale także zajmowały się takimi sprawami, bez których się nie da, tak? Przecież żołnierz walczy na froncie, ale ranni trafiają do szpitali. Prawda, opieka nad rannymi, działalność jakaś niepodległościowa w zakresie propagandy, w zakresie prasy niepodległościowej. Takie rzeczy, których może na co dzień nie dostrzegamy, które może nie były tak spektakularne,
edukacja,
ale
tak, sobie myślę,
tak jest,
tajne
edukacja,
kontrety,
tajne
tak,
nauczanie. Działalność bardzo ważna, chociaż no, często jakby niedoceniana, tak?
Panie Darku, rzeczywiście dużo mamy takich pań nieodkrytych?
My zaprezentujemy tylko i wyłącznie część z nich. Będą to osoby może dla niektórych bardziej znane, jak chociażby Maria Piotrowiczowa. To akurat przykład osoby, która z bronią w ręku stanęła w potrzebie. Natomiast będzie kilka bardziej znanych nazwisk. Będą też nazwiska, które przeciętnemu Łodzianinowi niewiele mówią, bo myślę, że i znalazłoby się sporo fascynatów historii, którzy czegoś nowego też by się mogli dowiedzieć.
No właśnie, my celowo nie będziemy zdradzać wszystkich nazwisk, tak tylko powiemy może tytułem zachęcenia o kilku, ale celowo, bo to ma być niespodzianka, bo to jest efekt, jak się domyślam, żmudnych poszukiwań. Tak?
Przez ostatnie kilka miesięcy dobieraliśmy postacie, które mogły być zaprezentowane właśnie podczas spaceru. Musieliśmy ograniczyć się do bohaterek, które spoczywają tylko i wyłącznie na starym cmentarzu w Łodzi. Ale jak wiadomo, tych bohaterek, które mają akurat swoje miejsca spoczynku na terenie Łodzi, jest zdecydowanie więcej. Poszukiwania były tym bardziej żmudne, ponieważ początkowo okazywało się, że dana bohaterka spoczywa w danym miejscu. Mieliśmy fotografie grobów z lat na przykład 80. czy 90. Po dotarciu jednak na cmentarz okazało się, że ten grób uległ likwidacji, bądź dana bohaterka została ekshumowana i jej miejsce spoczynku znajduje się w innym miejscu. Podczas poszukiwań docieraliśmy do naprawdę niezwykłych informacji, czasami bardzo osobistych, które z pewnością zainteresują każdego słuchacza.
No właśnie, czy korzystaliście też z jakichś kontaktów z rodzinami?
Tak, korzystaliśmy z kontaktów z rodzinami, korzystaliśmy z materiałów archiwalnych, z na przykład Centralnego Archiwum Wojskowego. Tu są bardzo ciekawe informacje. Korzystaliśmy z materiałów zgromadzonych w Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego. No, taka klasyczna praca historyka. A jest to jeszcze o tyle ważne, że bardzo często na grobach naszych bohaterek nie ma nic poza imieniem i nazwiskiem. Więc nawet osoba, która przypadkiem tam trafi, no nie ma szans, żeby się w jakiś sposób zainteresowała tą postacią, skoro przeczyta tylko imię i nazwisko z inskrypcji nagrobnej. Dlatego myślę, że to jest też taka dodatkowa wartość naszego spaceru.
Czy właśnie tak się działo, czy to może było celowe działanie, że no nie pisano na nagrobkach, czym się zajmowała dana osoba, albo właśnie z jakiego powodu poległa, czy w jakich służbach tak walczyła?
Niekoniecznie. Jeśli dana kobieta zmarła w latach 60., 70., jednym z powodów mogło być oczywiście ukrycie działalności konspiracyjnej, ale w tamtych czasach dla wielu osób działalność konspiracyjna w czasie wojny, jakakolwiek działalność, nie była czymś aż tak niezwykłym. Rodziny nie zawsze uważały, że na nagrobku taka informacja powinna się znaleźć. To też zależało od preferencji co do treści inskrypcji rodziny. Czasami uważano, że należy napisać na przykład inskrypcję z właśnie z jakimś patetycznym sformułowaniem, natomiast czasami wystarczało rodzinie napisanie na nagrobku samego imienia i nazwiska.
A mogło się tak zdarzać, że również nie do końca wiedzieli albo w ogóle nie wiedzieli, czym tutaj na przykład znowu babcia, ciocia zajmowała się w czasie wojny?
W tych przypadkach, kiedy kontaktowaliśmy się z rodzinami, to akurat rodziny zdawały sobie sprawę z działalności niepodległościowej, konspiracyjnej swoich babć, prababć. Jednak z naszego doświadczenia nie zawsze rodziny sobie zdawały sprawę z tego, że wśród członków danej rodziny znajdują się wielcy bohaterowie.
Panie Darku, czy to były też takie poszukiwania, w których Towarzystwo Strzelec uczestniczyło?
Biorąc pod uwagę fakt, że my od ponad 20 lat zajmujemy się otaczaniem opieką grobów żołnierzy walczących o niepodległość, ale nie tylko żołnierzy, właśnie tych, którzy w polu z bronią w ręku próbowali odzyskać niepodległość, no to oczywiście, że tak. Co prawda tutaj Instytut Pamięci Narodowej ma nieco szersze możliwości niż my jako stowarzyszenie, ale odnajdowanie informacji o tych osobach jest jednym z naszych statutowych zadań i robimy to regularnie. Mając, może mówię, nieco mniejsze możliwości techniczne takie dotarcia do pewnych informacji, niemniej jednak staramy się te szczegóły gdzieś tam również wydobywać i tymi szczegółami będziemy się dzielili w niedzielę.
Chciałam dopytać, bo takie tabliczki na cmentarzu starym Piłsudczycy to
żołnierzowie
też
niepodległości Piłsudczycy, tak. To jest akcja prowadzona przez Towarzystwo Strzelec. Mamy takich grobów oznaczonych w tej chwili około 150 na starym cmentarzu.
No tak, to są widoczne tabliczki.
Na niektórych innych cmentarzach pojedyncze, tak. Nie mamy niestety sił i środków, żeby wszystkie łódzkie cmentarze obdzielić tymi tabliczkami. Ba, są tabliczki w Białymstoku i w Radomiu gdzieś, ale to pojedyncze, tak? Na prośbę rodzin takie tabliczki również przekazujemy.
Ja tylko dodam, że my owszem, jako instytut, jako instytucja, tak, mamy łatwiejszą drogę w docieraniu do pewnych informacji, do archiwów, ale tutaj współpracujemy od kilku lat z Towarzystwem Strzelec i tą wiedzą się chętnie dzielimy z pożytkiem dla obu instytucji.
To powiedzcie mi jeszcze, Pani Bartoszu i Pani Patrycjo, czy to też były takie poszukiwania, które czasami miały też jakiś charakter przypadkowy? Uchodziliście po cmentarzu i szukaliście tak śladów tych nagrobków, czy raczej zawsze byliście przygotowani, mieliście, nie wiem, już jakąś mapkę, mieliście oznaczone to miejsce i to jakoś bardziej sprecyzowane?
Mniej więcej 1/3 kobiet, które są w planie naszego spaceru, już wcześniej znaliśmy. Natomiast wszystkie inne były wyszukane w drodze tak naprawdę różnorodnej. Czasami znalazłam jakieś nazwisko i okazało się, że dana kobieta spoczywa na starym cmentarzu. Zaczynałam drążyć jej historię. Okazało się, że historia jest naprawdę niezwykła i postanowiliśmy daną kobietę, jej historię, dołączyć do naszego spaceru. Czasami dobieraliśmy opowieść, historię danej kobiety ze względu na to, abyśmy mieli pełen przekrój historyczny, jeśli chodzi o opowieści o kobietach niepodległości, czyli mowa o działaniach zbrojnych podczas powstania styczniowego, aż do końca II wojny światowej.
Czyli tutaj mamy bardzo szeroki przekrój historyczny, tak?
Tak, ponieważ zaczynamy od powstania styczniowego, ale będziemy mieć również powstania śląskie, akcję plebiscytową na Śląsku, działalność legionów, działania wspierające legiony, wojnę polsko-bolszewicką, konspiracje z okresu II wojny światowej i w tym między innymi powstanie warszawskie.
To może wymienimy chociaż tytułem zachęty kilka nazwisk, reszta niech pozostanie niespodzianką, naprawdę wielką niespodzianką. Panie Dariuszu, to może tutaj z pana strony wspomniana już Maria Piotrowiczowa, tak?
Tak, to ta, która jako pierwsza chronologicznie tutaj wpisuje się w tematykę naszego spaceru, bo to jest powstanie styczniowe. Na pewno opowiemy o siostrach Wocalewskich, które swoją działalność niepodległościową rozpoczęły jeszcze przed pierwszą wojną światową, angażując się w tajny scouting w Łodzi, a potem wspierając działania legionów, udział w wojnie polsko-bolszewickiej właśnie na zasadzie prowadzenia szpitala, chociażby dla rannych tutaj w Łodzi, i udział w powstaniu warszawskim. Będzie na pewno też postać Janiny Rzeźniewskiej, która jedna z niewielu kobiet została odznaczona krzyżem Orderu Virtuti Militari, której grup symboliczny również się znajduje na Starym Cmentarzu, a ona również swoją historię w tej walki niepodległościowej rozpoczynała w czasie I wojny światowej, będąc między innymi członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej.
Grup sióstr Wocalewskich zdaje się, że też to symboliczny grup, tak?
Tak, tak. Ale o tym, jak zginęły, gdzie zginęły, będziemy opowiadać w czasie niedzielnego spaceru.
Dobrze, dzisiaj nie powiemy. Zapraszamy w niedzielę na spacer. I mamy tutaj jeszcze, wspominaliśmy przed wejściem do studia, postać Barbary Nazdrowicz. To z kolei mam wrażenie, że no, taka już szczególnie w Łodzi znana postać, a sam nagrobek też kojarzony z obchodami chociażby kolejnych rocznic Powstania Warszawskiego.
Tak, zgadza się. Od 2 lat obchody organizujemy właśnie przy grobie Barbary Nazdrowicz. Jest to oczywiście postać już znana i taka sztandarowa też dla Łodzi, dla kobiet związanych z Łodzią, które walczyły o wolność. Jedna z nielicznych uczestniczek Powstania Warszawskiego, które w Łodzi spoczywają, bo większość grobów powstańców warszawskich są to groby weteranów, tak, którzy zmarli później. Ale my, a propos spaceru, będziemy mówić jeszcze o jednej postaci, o jednej kobiecie, uczestnicy powstania, która w Łodzi spoczywa. Co nie było takie oczywiste jeszcze do niedawna, ale to dokładnie opowiemy na spacerze.
Ja już się nie mogę doczekać, a chciałam jeszcze właśnie zaznaczyć, bo tak mówiliśmy o tych oznakowaniach grobów, to właśnie nagrobek Barbary Nazdrowicz był jednym chyba z niewielu, gdzie przez wszystkie lata powojenne była umieszczona informacja, że walczyła w Powstaniu Warszawskim, tak? Czyli, że to Powstanie Warszawskie, no, było obecne na tym nagrobku, tak?
Tak, dlatego było to miejsce szczególnie ważne, podwójnie ważne. Raz z powodu tego, że Basia tam spoczywa, że została ekshumowana, a dwa właśnie z tego powodu, o którym pani powiedziała, to jest takie miejsce symbol do tej pory.
To powiedzcie, bo w takim razie udało się znaleźć nowe postacie, nowe bohaterki, nowe w sensie naszej wiedzy o tym, że one spoczywają na cmentarzu starym, ale to nie koniec poszukiwań, panie Darku?
Absolutnie nie. Ja myślę, że to można powiedzieć, że taki mocny początek. Tutaj pan Bartosz bardzo celnie podkreślił, że współpracujemy, dzielimy się swoją wiedzą. I każda osoba, którą odnajdziemy, no, pojawia się ewidencji, tak? Tym bardziej, że teraz ustawowo istnieje możliwość, ażeby niektóre groby zostały wpisane do ewidencji powodującej, że można je otoczyć opieką zarówno od strony takiej formalnej, czyli powodować, że grób nie zostanie zlikwidowany, ale również od strony materialnej, gdzie Instytut Pamięci Narodowej dysponuje pewnymi środkami na odnawianie grobów. Chociażby ostatnio przecież został odnowiony grób jednego z powstańców styczniowych. Ale tych grobów już na Starym Cmentarzu ze środków IPN-u sfinansowanych i odnowionych jest kilka. I ja nie ukrywam, że osobiście czerpię bardzo dużą satysfakcję z tego, że no, zwracając się czasami o pomoc do IPN-u, zawsze ją uzyskuję.
Panie Bartoszu, pani Patrycja, jak w takim razie będą wyglądały dalsze poszukiwania?
Przede wszystkim musimy zweryfikować historię kobiet, o których już mamy jakąś świadomość. Mowa tutaj o kobietach, które spoczywają na innych cmentarzach w Łodzi. Jest ich naprawdę bardzo dużo, ale weryfikacja każdej tej kobiety
to też jest potrwa, proces, pewnie,
tak, tak. potrwa naprawdę bardzo dużo czasu. Tym bardziej, że nie pracujemy w ten sposób, że wystarczy nam jedno zdanie na temat jakiejś postaci. Po prostu pracujemy dotąd, aż biografia danej osoby będzie po prostu pełna. Gdy będziemy mieć pełen obraz jej życia, aby móc jak najlepiej historię tej osoby spopularyzować, przedstawić osobom zainteresowanym.
Panie Bartoszu, czyli będą spacery już wkrótce? Nie wiem, możemy obiecać po innych cmentarzach? Czy nie tak szybko?
Cóż, to jest dobry pomysł. Kto wie, jeżeli sił nam starczy, to dlaczego nie? Oczywiście nie tylko jakby kierując się tym kluczem kobiecym, ale tutaj w nawiązaniu do tego, co pan Dariusz mówił, bo on wspomniał ustawę o grobach weteranów, walk o wolność i niepodległość, chociaż ta nazwa tutaj nie padła, więc dlaczego nie? Chociaż no, jest to bardzo duża praca, tak, żeby taki spacer przygotować, ale zbieramy informacje, zachęcamy też radiosłuchaczy do przysyłania nam takich informacji na temat weteranów, walk o wolność i niepodległość, oczywiście i kobiet, i mężczyzn, bo no, sami tej ewidencji nie zrobimy, prawda?
No właśnie, ja chciałam tutaj jeszcze zapytać, przy okazji przypomniała mi się taka sytuacja, bo miałam przekazać taką informację. Czy w dalszym ciągu jest prowadzona ewidencja również powstańców warszawskich?
Tak, jak najbardziej prowadzimy taką ewidencję w związku z naszą akcją 63 dni Powstania Warszawskiego. I nawiązując tu do pani pytania, pani słów sprzed kilku minut, ta akcja to odnajdywanie grobów powstańców warszawskich. Zaczęło się właśnie od chodzenia po cmentarzach. Już wiele lat temu przez kolegów, którzy ją zapoczątkowali z pionu edukacji. Pierwsze postacie właśnie były w ten sposób do ewidencji pozyskiwane, że były szczytywane z inskrypcji nagrobnych. Później troszeczkę nabraliśmy doświadczenia i teraz już tych powstańców mamy warszawskich i pań i panów oczywiście około
Około 200.
O 200 nawet.
To ja w takim razie dołożę jeszcze jedno nazwisko, bo sprawdzałam w ewidencji, że nie ma tego nazwiska, a w takim razie czy ewentualnie potomkowie tej osoby powinni się zgłosić, czy nie. Ja mogę podać to nazwisko albo umożliwić kontakt. To jest taka też znana łódzka prawnicza rodzina.
Przede wszystkim zapraszamy wszystkich, którzy mają świadomość, wiedzę na temat bohaterów, którzy spoczywają na łódzkich cmentarzach, na cmentarzach województwa łódzkiego. Kontakt z rodzinami, kontakt z osobami zainteresowanymi historią jest dla nas bardzo ważny, ponieważ sami, jak już to było wcześniej mówione, nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich informacji. Tym bardziej są dla nas cenne archiwa rodzinne, które przedstawiają nam historię danego wydarzenia, historię danej postaci z zupełnie innej perspektywy. I serdecznie dziękujemy już wszystkim rodzinom, które jak do tej pory się do nas zgłaszały.
Oczywiście informacje o grobach weteranów, na przykład powstańców warszawskich, o których pani wcześniej wspomniała, zbieramy ze wszystkich źródeł, także no nie musi być to akurat rodzina, nie musi nas zgłosić rodzina. Może to zrobić każdy, chociaż na kontakt z rodzinami oczywiście bardzo, bardzo chętnie czekamy.
Tytułem takiego podsumowania, tak sobie pomyślałam, że to jest niezwykle ciekawe i pokazuje, ile osób, jaka to jest skala, wpisuje się w służbę ojczyźnie, że odbywają się spacery po cmentarzu starym, chociażby organizowane przez Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem, przez Łódzki Szlak Kobiet, przez rozmaite muzea. I to są za każdym razem inne szlaki, tak?
tutaj myślę, że liczba postaci, szczególnie na starym cmentarzu, zarówno w tej części katolickiej, jak i w tej części ewangelickiej czy prawosławnej, które zasługują na to, żeby je upamiętnić, przybliżyć łodzianom i mieszkańcom naszego regionu, jest na tyle duża, że do wyczerpania jakby wszystkich postaci, które można pokazać, jest jeszcze dość daleko. Tym bardziej, że każda z tych organizacji, stowarzyszeń jakby patrzy też przez pryzmat swojego profilu działalności, tak? Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem może się pochwalić chociażby tym, że odrestaurowało wiele nagrobków na tymże cmentarzu i samo pokazanie detali architektonicznych, w ogóle tej architektury nagrobnej, powoduje, że to można pozyskać wiedzę, której ani w szkole, ani w środkach masowego przekazu nie uzyskamy. A jest to praktycznie jedyna okazja, żeby posłuchać fachowców od architektury, którzy wskażą na to, co jest istotne właśnie w danym grobie, na czym polega właśnie unikalność danej architektury, danego nagrobka. Natomiast no, z naszego punktu widzenia najistotniejsi są ludzie. Tak? My tutaj staramy się wyciągać te informacje, które nie są ogólnie dostępne, których nie można znaleźć w Wikipedii, nie można znaleźć w książkach, a to właśnie jest efekt wieloletnich poszukiwań i przede wszystkim możliwości dotarcia do bazy archiwalnej, jak i dotarcia do rodzin, które przechowują pamiątki. Ja nie ukrywam, że osobiście z wieloma rodzinami tych pochowanych na starym cmentarzu mam kontakt i bez nich tej wiedzy, którą posiadam, na pewno bym nie mógł tutaj, nią nie mógłbym się dzielić z łodzianami.
Ja może jeszcze dodam, że my jako Instytut Pamięci Narodowej mamy pewne działania ustawowe, szczególnie Biuro Upamiętniania Walki Męczeństwa, które z Patrycją reprezentujemy, jasno spisane. Zainteresowania kolegów z Towarzystwa Strzelec też są określone i my w tym profilu się poruszamy, ale hasło oczywiście Łodzianki w służbie ojczyzny można rozumieć bardzo szeroko, więc tutaj wiele instytucji ma jeszcze pole do popisu, żeby szlakiem zasłużonych pań, nie wiem, prawniczek, lekarek z czasów pokoju maszerować, spacerować po starym cmentarzu i po innych łódzkich cmentarzach.
Reasumując, w najbliższą niedzielę na cmentarzu starym czeka nas spora dawka historii, tak?
Tak, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, wszystkich, którzy chcą poznać niebanalne historie wspaniałych kobiet, jedynie wybranych. Proszę czekać na informacje, na inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej, które będą dotyczyć nie tylko łodzianek w służbie ojczyzny, ponieważ jeszcze wiele przed nami, jeszcze wiele wspaniałych inicjatyw, które są po prostu dla ludzi.
Czyli co, spotykamy się na starym cmentarzu w najbliższą niedzielę o godzinie?
11.
O godzinie 11 w którym miejscu jeszcze?
Przy wejściu na część katolicką.
Bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszają Dariusz Nowiński, Towarzystwo Strzelec.
Dziękuję.
I Patrycja Resel i Bartosz Bijak, Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi.
Dziękujemy.
Dziękujemy.